W radiowym studiu pan Adam Białous, autor książki Śmierć przyszła w lipcu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego pan się zdecydował poruszyć temat obławy?
Dlatego, że jest to temat bardzo ważny. Tym, którzy tam zginęli, należy się cześć, żeby o tym pamiętać, żeby to opisywać, bo jeszcze przecież ta sprawa nie jest wyjaśniona. Dokładnie nie wiadomo, gdzie oni spoczywają.
Opiera pan swoją literacką opowieść o fakty i dokumenty.
Głównie ta opowieść oparta jest o takie wspomnienie ostatniego żołnierza obławy augustowskiej, porucznika Mariana Tananisa. Zmarł 3 lata temu. Kilka lat przed śmiercią zdecydował się to, co obławie wie. On był aresztowany, bo wtedy 16 lat był takim zwiadowcą w oddziale Groma. Potem to opisał. On się obawiał o siebie, o rodzinę. Nie mówił o tym przez długie lata. Ukrywał się też na Śląsku. UB Wiadomość ścigało go. Miałem przyjemność z nim rozmawiać. To on zawsze mówił, że póki żyje Mielewski, to on swojej strony nie wróci, bo on za dużo wie. I on to wszystko opisywał w tej wspomnieniu, jak on widział tę obławę.
U pana w powieści przeszłość łączy się z teraźniejszością. Właściwie, kiedy już dochodzimy do finału, przenosi pan nas w te współczesne czasy. Ale zanim o tym, chciałam jeszcze pana zapytać o tych dwóch bohaterów, bo rzeczywiście Eugeniusz Gołębiewski i Marian Tananis, czyli Murka, to są dwa trzony tej pana historii. Władysław Stefanowski, dowódca również. Czy pan jeździł nad to jezioro? Bo pisze pan też w książce o tym, że wędkarze omijają tę część jeziora, wiedząc, że tam właśnie jest cmentarz.
Byłem z panem Marianem nad tym jeziorem. On zresztą tam jeździł dosyć często, bo on mieszkał w Sejnach, na to jezioro w Puszczy Brożany, to może tam jest, nie wiem, na 14 kilometrów. W ogóle on tym cały czas jakby żył, jak ja z nim rozmawiałem, ciągle widział tych żołnierzy, oni idą przez ten las, to mi to opowiadał tak bardzo plastycznie i tam ciągle przyjeżdżał, ciągle wspominał tych swoich kolegów, którzy to zginęli, opowiadał dokładnie topografię tego jeziora, jak ta bitwa przebiegała, jak te były te strugi, jak te bagna. Mówi, że to sporo się zmieniło po wojnie. Mniej wody w tym jeziorze, mniej tych bagien. To było już jakiś czas po wojnie. Od rybaka, który tam łowił, że oni wyciągali sieciami po prostu. Jakieś kości, jakieś część broni. Już w tym miejscu, gdzie to wyciągali, już tam nie łowili. Widzieli, że to jest cmentarz. Podczas bitwy nad Brożanem sporo tych hakowców chciało uciec przez jezioro, na przykład, nie? Na drugą stronę.
Na ile taka książka, która opiera się na takich bardzo tragicznych faktach, pozwala autorowi na literacką fantazję?
Tu właśnie trzeba trochę tak pilnować, bo jednak to, co opisywałem, to są fakty, ale czasami trzeba było coś tam trochę wymyślić, że tak powiem, żeby to się tak trzymało całości. Na przykład aresztowanie rodziny Wysockich, ksiądz Wysocki, który jest prezesem z tego Stowarzyszenia Prawdy Rodzin, ofiarą obławy. Ta historia jego jest dokładnie tak opisana, mniej więcej jak to było, bo on mi sam to opowiadał, ale z drugiej strony musiałem tam troszkę zmienić bohaterów tego wydarzenia, może jednego, dwóch. Tam jest taki wątek romansowy, że tak powiem, że grom.
Miał narzeczoną.
Tak, że miał narzeczoną i zrobiłem tą narzeczoną właśnie jedną z sióstr księdza Wysockiego, chociaż tak w rzeczywistości nie było.
Co wiemy o tych żołnierzach? Czy tylko tych dwóch przetrwało?
Ich tam przeżyło trochę więcej, jeśli chodzi o gromad, Brzoz. Po prostu zostali jakby dziesiątkowani, mało ich tam przeżyło właśnie w tej bitwie nad jeziorem Brożana. Pułkownik Liniarski, ten dowódca okręgu Białystok AK. AKO to się właściwie nazywało. Tutaj na Białostoczyźnie rozkazem pułkownika Liniarskiego została jakby stworzona taka organizacja AKO, Armia Krajowa Obywateli. I to w kwietniu zaczęły się te oddziały dopiero formować. Tak samo oddział Groma Stefanowskiego, kiedy on zaczął powstawać gdzieś tam w połowie kwietnia, a już został totalnie rozbity w lipcu podczas obławy. To młode też były oddziały, ale Liniarski miał też dobry wywiad i on wiedział, że ta obława jakby tak naciąga, że to będzie. I był rozkaz taki, żeby się rozproszyć przed tą obławą. Sporo oddziałów AKO z Puszczy Augustowskiej poszło albo na tereny Prus, a z drugiej strony albo za Biebrze uciekali. Na Biebrze też tutaj była granica obławy. Nie? Akurat Grom i Brzoza, oni doszli do wniosku, że oni potrafią tam się schować nad tym jeziorem, bo to było...
Że znają teren.
Puszcza, znają teren, że tam ich nie wyśledzi, nikt nie. Ale niestety było dużo konfidentów, jak Szostak na przykład. To miał też łatwe zadanie, bo on przecież był w Armii Krajowej, pseudonim Kruk. On przeniknął. Zresztą on znał całą organizację, znał ludzi, tak jak on, jak Szostak, przygotowywali dla Sowietów te listy. Któryś z konfidentów, nie wiem, jeden, dwóch, zaprowadzili Sowietów na Brożanę.
Właśnie, ta książka pana też jest ciekawa z takiej perspektywy, że mamy do czynienia z dobrem i złem.
Tam jeden z rozdziałów jest właśnie poświęcony Janowi Szostakowi. Pokazać właśnie trochę tak psychologicznie też, jak on myślał, jak on działał. Miałem pewne informacje od mieszkańców Augustowa, jeszcze takich starszych, którzy to mniej więcej go tam znali. On był naprawdę takim brutalnym człowiekiem. Dużo miał na sumieniu.
Również po wojnie, bo przecież on był ubekiem.
Tak. Mi opowiadano nawet, że aresztował dwóch młodych chłopaków, których sąd nawet ten komunistyczny uniewinnił, a on był tak zawzięty, że sąd kazał ich zwolnić. Puścił ich do lasu i puścił za nich serię skarbu maszynowego, nie dwóch zastrzelił. Powiadał mi, Tananisa przesłuchiwał Szostak. Jeszcze po obławie, jak przeżył obławę, poszedł do oddziału znowu z Kamieckim, tak? I oni byli w drugim oddziale, potem zostali po kilku miesiącach aresztowani i trafili do Szostaka. Szostak potrafił zabić młotkiem, podczas przesłuchania miał taki sposób, nie? I on był bardzo znienawidzony przez mieszkańców Augustowa. Przecież pogrzeb był taki, że obstawiało to ORMO, milicja, żeby tej trumnie nie rzucili do nety. Z tego, co ja wiem, to tam na przykład, gdzie jest grób Szostaka na cmentarzu w Augustowie, to tam nie ma jego ciała. Tam jest tylko nagrobek, bo tyle razy go wykopywali, że już po prostu gdzieś go ukryli komuniści.
Dlaczego to jest ciągle tajemnica? Czy to chodziło o to, żeby po Katyniu właśnie Sowieci chcieli ukryć prawdę?
To Sowieci bardzo tu się przyłożyli, no bo właśnie oni się bali, że będzie tak jak z Katyniem, że zaraz te groby zostaną odkryte i to wszystko pójdzie na nich i będzie wielka afera. Ten plan był taki bardzo misterny, żeby właśnie te ciała i wszystkie te egzekucje przeprowadzić na przykład w nocy. Te drogi były w puszczy obstawione przez Sowietów. Tam nikt nie mógł wejść i pochowali na terenie Białorusi. Był już kordon, stał graniczny. Już wiadomo było, że tam będzie Białoruś. To co ciekawe, potem po wojnie jeszcze była korekta granicy, to jeszcze przesunęli w tym, gdzie oni leżą. Znaczy leżą. No ja mówię leżą, bo dyrektor IPN-u na ostatnich uroczystościach rocznicowych Gibach powiedział wyraźnie, że oni wiedzą, gdzie oni leżą. W rejonie Kalet. Ta granica była przesunięta jeszcze tutaj w głąb Polski, żeby oni trochę dalej od tej granicy jednak leżeli, nie? Bo gdzieś może około kilometra w puszczy.
Wierzy pan w to, że uda się nam poznać prawdę?
To kwestia czasu. Tylko tutaj jest wola polityczna, bo wiadomo, to Łukaszenko, ten z Putin. Z tego, co ja wiem, to jest tam cały czas strzeżone bardzo pilnie przez te KGB białoruskie. Słyszałem, że nawet imigrantów tamtędy nie puszczają. Obchodzą z lewej, z prawej, tamtędy nie przychodzą.
Też naprowadzają nas na ślad. Zapraszamy państwa do lektury książki Śmierć przyszła w lipcu. Adam Białąs. Niełatwa to jest lektura, ale też od razu powiem, że jest to książka, która napisana jest w taki sposób, że wciąga i zachęca do tego, żebyśmy nie tylko ruszyli śladem tych walczących żołnierzy, ale też zgłębiali ich historię dalej. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.